pan Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam serdecznie.
Jak się dojechało do nas? Jak się jechało?
Mówiąc językiem, slangiem to młodzieżowym, masakra.
Tak? Dlaczego?
6 kilometrów i jechałem prawie godzinę.
No tak to jest. Warszawa, godziny szczytu, ale nie zapowiada się chyba, żeby korków było mniej, prawda?
Chyba tak.
No dobrze, to może zacznijmy od tego, co w przedwczorajszej gazecie, jednym z dzienników, nie będziemy może go reklamować, albo powiedzmy, Gazeta Wyborcza napisała taki artykuł: proces niszczenia polskiego przemysłu tartacznego i opakowaniowego nabiera przyspieszenia. Zasady sprzedaży drewna 2021. I mamy w nagłówku napisane, że podczas spotkania 12 listopada w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawiciele przemysłu drzewnego, w tym Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, które reprezentują polskie firmy zarabiające w skali, przerabiające 12 milionów metrów sześciennych grubizny, nie zaakceptowali przedstawionych zasad sprzedaży na lata 2020-2021. O co chodzi? Czemu nie mogą się państwo porozumieć?
Musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Tutaj w tym wstępie do tego artykułu te informacje nie są do końca zgodne z prawdą. A chciałbym naświetlić, że tych przedsiębiorstw, no, które tutaj się wypowiadają, jest ich 107, a w Polsce Lasy Państwowe odbiorców mają ponad 7 tysięcy.
Tutaj mamy kilka, 4 czy 5,
no, 4,
tak?
To są firmy, które są zjednoczone w tych stowarzyszeniach. I one, tu podano, że przerabiają 12 milionów metrów sześciennych. Nie chcę w szczegóły to wnikać, ale Lasy Państwowe...
W skali kraju właśnie ile to wygląda?
40 milionów. No także jest to...
40 milionów metrów sześciennych grubizny w skali kraju. Oni mają 12%. No to prawie, że 1/4, no tak, na pewno. Ponad 1/4.
Tak. I te spotkanie 12 października, to było...
Listopada, panie dyrektorze.
Tak, listopada, to było ostatnie z cyklu. Zaczęliśmy je w lutym tego roku i to miało charakter konsultacji pewnych, a te stowarzyszenia starały się narzucić nam swoją koncepcję rozwiązania. A przypominam, że zgodnie z polskim prawem to dyrektor generalny lasów ustala zasady sprzedaży.
I co oni chcieli, a co państwo uważają, że jest słuszne?
To znaczy, jeszcze we wstępie chciałem dodać, że Lasy Państwowe muszą poruszać się w pewnym obszarze prawnym. Obowiązuje nasz prawo polskie i prawo unijne. Odkąd jesteśmy członkiem, zawsze na te wszystkie spotkania zapraszamy przedstawicieli ministerstwa, przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Także posiłkujemy się też zawsze przy każdych negocjacjach bardzo znaną kancelarią prawną. Także nasze decyzje nie są oderwane od rzeczywistości, jak tutaj się podaje, że manipulujemy, ale jest to zgodne z prawem i bo nie możemy się narazić, a kiedyś Lasy Państwowe, wykorzystując swoją dominującą pozycję, zostały przez UOKiK ukarane karą 1,5 miliona. W warunkach recydywy może to sięgnąć nawet do 10% przychodów.
To teraz wyjaśnijmy. Zmiana podziału w sprzedaży. W nowych zasadach podziału surowca między dwie procedury ustalono 80% portal leśno-drzewny, 20% aplikacja e-drewno, ale jeszcze raz wrócę do tych organizacji. Co im się tak nie podoba w tych ustaleniach, które państwo przekazali?
To znaczy rok wcześniej, a podział dla tych, którzy nie wiedzą, a na czym polega sprzedaż nasza. Portal jest to przetarg zamknięty dla firm, które współpracują z nami od lat. Jest to taka promocja, można to nazwać tak delikatnie patriotyzmem gospodarczym. I firmy te, na czele z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, domagają się, żeby przetarg zamknięty był w puli 90%. W tym roku poszliśmy na ustępstwa i już z 70 że weszliśmy na 80%.
Ale dlaczego im zależy na 90%? Co to jest za różnica, bo te 10%?
Ten system sprzedaży gwarantuje im wtedy praktycznie 90% historii zakupów, czyli dostęp do tego, co kupili, na takim poziomie mogą wtedy, gwarantuje dostęp do tego surowca, ale my działamy w tych ramach prawnych i zasady...
Znaczy tak, bo niech pan wytłumaczy właśnie słuchaczom, bo mówi pan o obiegu zamkniętym, czyli tylko wybrane podmioty mogą tam kupować, tak?
A wtedy te 90% to tylko te, które wcześniej z nami współpracowały.
I nikt nowy tam nie może wejść.
I w te 90% nigdy... I tylko,
czyli tylko,
i 10... tylko 10% zostałoby dla nowych bytów, które powstają, ale Urząd Ochrony
Konkurencji i konsumentów, tak?
To mówi nie. Jak największa pula musi być dostępna dla nowych, no, do podmiotów, które powstają. Są to bardzo zdrowe zasady.
Rynek mamy wolny, rynek jest niereglamentowany, więc naturalne jest to, że tak powinno być. Tak więc wychodzą państwo naprzeciw nowym podmiotom, wychodzą państwo naprzeciw nowym tartakom, nowym firmom, które produkują meble i tak dalej, rozumiem, tak? Że to jest...
Dokładnie tak jest.
To jest jedno, ale dalej, wracamy do zarzutów, no bo tłumaczymy rzeczywistość, opisujemy. Obecnie podpisane zasady sprzedaży, tak jak... A to mamy, drodzy państwo, telefon niewyłączony. Już. Pan dyrektor pewnie dawno w radio nie był i zapomniał, tak, że trzeba wyłączyć. No i dalsze zarzuty pod adresem Lasów Państwowych. Obecnie podpisane zasady sprzedaży, panie dyrektorze, są bardzo korzystne dla zagranicznych koncernów oraz pośredników w handlu drewnem. Dyrektor swoją decyzją doprowadzi do upadku wielu polskich firm drzewnych. To poważny zarzut.
Demagogia z czasów socjalizmu. To jest zamykanie rynku tylko na podmioty, które istnieją. A jak wcześniej wspominałem, działamy w pewnych ramach prawnych. Prawo polskie i prawo unijne. My nie możemy się przed kimś zamykać. Tu są na pewne sugestie, tak jak chciano wprowadzić 5-letnią historię zakupów. To nawet 5-letnia historia gwarantowałaby firmie, która 4 lata temu upadła, miałaby dostęp, prawda? A 2 lata to... A podstawą naszych zasad były 2 ankiety, które przeprowadziliśmy. Wśród wszystkich wysłaliśmy zapytania do tych 7 tysięcy naszych odbiorców. W drugiej ankiecie, która była bardzo reprezentatywna, bo tam odpowiedziało 1797 to podmiotów. Jest to bardzo duża próba.
Na 7 tysięcy.
Na 7 tysięcy.
To bardzo jest, dużo.
I to jest właśnie... Obecne zasady sprzedaży są pochodną praktycznie tej ankiety.
I w ankiecie ankietowani odpowiedzieli, że te 80 na 20 jest w porządku, tak?
Tak, bo rok wcześniej było 70 na 30, bo UOKiK działa post factum, jeśli są skargi. Ja w tamtym roku było 70 na 30, w tym roku wyszliśmy naprzeciw, prawda, tym przedsiębiorstwom, które działają na terenie Polski i zwiększyliśmy tą pulę do 80%, ale dla Polskiej Izby Przemysłu...
Czyli oni chcą 90
bezwzględnie, ale my nie możemy się narazić.
Ale to czemu państwo z 70 wrócili znowu do 80?
Bo postulaty były takie, prawda, no chcieliśmy... Tak jakby uhonorować tych, no, którzy na polskiej ziemi mają swoje przedsiębiorstwa. Jest to tak w cudzysłowie patriotyzm gospodarczy.
To jest na pewno ważne, to co pan mówi, ale zupełnie inne zdanie właśnie mają przedstawiciele tych organizacji. My za kilka chwil, drodzy państwo, postaramy się też porozmawiać z przedstawicielem jednej z tych organizacji, ale dalej, skoro już mamy zastępcę dyrektora generalnego, no to ja zapytam się o inną sprawę. Jakiś czas temu, na początku listopada, jeszcze przed zmianami w rządzie i przed expose premiera Morawieckiego, pojawiła się taka informacja, że Ministerstwo Środowiska może stracić nadzór nad Lasami Państwowymi. O tym pisał nasz dziennik alarmował. Według gazety lasami może zarządzać nowy resort, resort pana premiera Jacka Sasina, Ministerstwo Aktywów Państwowych, które ma powstać w nowym rządzie. Jaka jest sytuacja, panie dyrektorze, dzisiaj i gdzie lasy będą podległe? Komu będą podległe?
Są to spekulacje. Do nas nic nie dotarło. Nie zostaliśmy zapytani się w żadnej materii, także nowy minister środowiska,
młody pan Michał Woś, tak?
Przekazał nam, bo jeszcze w tej chwili jest bez teki, ale dwa słowa, spokój i kontynuacja. Także nie ma żadnych zagrożeń. Nie wiem, kto to wymyślił. Z nami to nie było konsultowane, proponowane. No widocznie zawsze to są taka giełda przedwyborcza czy powyborcza. Coś się dzieje, prawda?
Tak, to na pewno. Ale druga sprawa jest taka, że wolałby pan, albo uważa pan, że bardziej zasadne jest, żeby byli państwo tak, jak są państwo do tej pory w Ministerstwie Środowiska, czy jednak może właśnie w tym Ministerstwie Aktywów Państwowych lepiej, żeby lasy się znalazły?
Lasy Państwowe mają 95 lat. Zawsze były suwerenne i to, co jest w tej chwili, uważam, że powinno zostać tak, jak jest. Majstrowanie przy tym bez głębszej analizy może doprowadzić do rzeczy nieobliczalnych albo nieprzewidywalnych.
Czyli lasy państwowe w Ministerstwie Środowiska. To jest pana teza. A druga sprawa, o której też w ostatnim czasie się mówi, to lasy państwowe, wiadomo, że są bardzo ważne, ale z lasami państwowymi była swojego czasu też taka historia, że no, mówiło się dużo o prywatyzacji. Wiem, że obecna dobra zmiana tej prywatyzacji na pewno nie dokona, przynajmniej przez najbliższe 4 lata, jak rządzą, ale danina, która została nałożona na lasy państwowe, mówię tutaj o 800 milionach rocznie, jest nadal?
Nie, to było wcześniej, to było tak, a dwa razy po 800 milionów.
Tak, pamiętam.
To było za rządów do Platformy, tak? Tak było. W tej chwili zostało to zamienione na 2% naszego przychodu. No, więc tak kształtuje się to między 150 a 160 milionów i jest to fundusz kierunkowy na inwestycje drogowe. Padało wiele zarzutów, prawda, że drewno transportowane są to duże ładunki. Drogi ulegają też, szczególnie te blisko gruntów leśnych, uszkodzeniu i no więc te 2% przychodów ze sprzedaży drewna przeznaczane jest w tej chwili na inwestycje drogowe w samorządach.
Czyli ta danina jednak została przekształcona w inny sposób? Czy mają państwo jakieś dane, ile dróg się udało wybudować za te pieniądze? Gdzie głównie te drogi się buduje?
Jak wcześniej powiedziałem, te drogi są budowane w określonych gminach i starostwach. To tam wtedy to w porozumieniu z nadleśniczym miejscowym, on wie najlepiej, a gdzie są potrzebne i żeby te pieniądze, które są z lasów, były ukierunkowane.
To następnym razem, jak będziemy, panie dyrektorze, rozmawiać, to dobrze by było, jakbyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, ile udało się tych dróg wybudować. Dobrze. I jak to wygląda, bo na pewno każdy chciałby wiedzieć, no, są pieniądze, no to gdzie one poszły, tak? No, przecież o tych pieniądzach zawsze dużo się rozmawia, zawsze dużo się o nich mówi. Panie dyrektorze, pan jest leśnikiem?
Tak jest.
A co się dzieje dzisiaj w Puszczy Białowieskiej? Jak pan ocenia to, co zostało podjęte i jakie są reperkusje tego, co dzisiaj mamy?
Puszcza Białowieska w tej chwili wygląda tragicznie. Pewnymi działaniami doprowadzono do zniszczenia tej puszczy. Powiem tutaj dość ostro. Puszcza Białowieska będzie pomnikiem ludzkiej głupoty. Jak nie przewidzianymi decyzjami doprowadzono obszar, a który potencjalnie mógłby być doprowadzony do lasów bardzo zbliżonych do tych, no, które się nazywa naturalnymi. Tam nie ma lasów to naturalnych. W tej chwili w archiwum rosyjskim odnaleźliśmy dokumenty, które już mówią z 1889 roku, jak car robił inwentaryzację swoich dóbr, że to są lasy gospodarcze, lasy sztuczne, w języku angielskim i francuskim, bo to robili wtedy zagraniczni znawcy lasu, a to nazwijmy tak. I także pewna grupa bez żadnych konsultacji z miejscowym społeczeństwem i leśnikami doprowadziła do tego, że Puszcza Białowieska stała się obiektem takich pseudoekologicznych działań. W tej chwili jest zagrożone są siedliska, a kontrola NIK-owska, która była, stwierdziła, że w tamtym okresie zarządzający mieli inną koncepcję. Nie mówi się o stratach, a ponad miliard wynoszą straty w Puszczy Białowieskiej pod tytułem wycinka.
Miliard od wycinki, tak? Od tak, rozpoczęcia wycinki.
Nie, tak. Te drzewostany, które zostały uszkodzone, ten posusz świerkowy, który jest, zdegradowane siedliska, to jest ponad miliard polskich złotych. Czy polskie stać na takie rozrzutności?
To była decyzja głównie jednak potwierdzona i wymuszona przez organy Unii Europejskiej. Przecież to Trybunał Unii Europejskiej takie wydał polecenia, żeby jednak wstrzymać się z wycinką.
Bo wprowadzono w błąd. A także Trybunał nie odniósł się do polskich wniosków. Także to nakazał to wstrzymanie, bo UNESCO zostało wprowadzone w błąd przez ówczesnych rządzących. Nie skonsultowano, wtedy z lasami państwowymi, a pewnych decyzji zapadły one na poziomie ministerstwa ówczesnego, bez żadnych konsultacji społecznych.